Teraz wystąpi ksiądz Ryszard Dyc, który przybył do nas z Niemiec, chociaż pochodzi ze Skalmierzyc tutaj, z diecezji kaliskiej. Ksiądz archidiecezji poznańskiej. Pracuje w Niemczech i spotkaliśmy się w Meksyku. Bardzo się cieszymy, że jest taki temat dość filozoficzny, bo Edyta Stein, temat jego brzmi tak. Święty Józef, robotnik w winnicy pańskiej, na przykładzie pism świętej Edyty Stein.
Szczęść Boże. Najpierw chciałem serdecznie podziękować księdzu Andrzejowi, prezesowi Polskiego Towarzystwa Józefologicznego i przekazać serdeczne pozdrowienia od szefa Towarzystwa Józefologicznego Niemieckiego, księdza doktora Rowiry. Serdeczne pozdrowienia. Ksiądz Rowira pozdrawia świętego Józefa. Viva San Jose! Viva San Jose! Que viva! Que viva! Ale ksiądz Rowira pozdrawia nas Grüß Gott. Tak. Ale to nie jest świadectwo, że świętym Józefem zajmują się tylko w Niemczech obcokrajowcy. Dlatego cieszę się i mogę to świadectwo teraz złożyć, że z wypowiedziami jestem też zapraszany do różnych kół, grup świeckich, na przykład Katolickie Stowarzyszenie Robotników, by mówić o świętym Józefie. Takich spotkań, wykładów w ubiegłym roku miałem 3. A zatem jest pobożność świętego Józefa również u naszych braci za Odrą. I to, szczerze mówiąc, bardzo głęboka. Dzisiaj mam wypowiedź już zatytułowaną. Robotnik winnicy pańskiej na przykładzie pism, ale najpierw taka specyfikacja. Pamiętamy jeszcze o tym, kiedy papież Benedykt XVI na początku swojego pontyfikatu powiedział: jestem prostym, małym robotnikiem winnicy pańskiej. Jest jasne, że Benedykt XVI miał za patrona świętego Józefa. Jeśli to odniesienie możemy rozumieć tak daleko, że patron jest nauczycielem i stróżem, tym, który chroni, to staje się zrozumiałe, że nie tyle papież był inspiracją tematu tej wypowiedzi, ale przede wszystkim święty Józef przez byłego papieża. Poprzez to odniesienie staje się klarowniejsze, że robotnikiem nie jest tylko ten, który pracuje za pomocą siekiery i piły jako cieśla, lecz szczególnie oznacza tego, który podejmuje wewnętrzną pracę w swojej duszy, w swoim sercu. I rzeczywiście tak jest. Nasze zewnętrzne zajęcia wyglądają tak, jak nasze wnętrze, jak natchnienia naszego serca. Zatem praca to nie tylko czysto mechaniczne działanie, tak jak działanie maszyny z wieloma jej możliwościami. Praca człowieka posiada również swoją wewnętrzną wartość oraz wymaga właściwej inspiracji i intencji. Kiedy zatem mówimy o pracy człowieka, musimy właściwie mówić o wewnętrznym działaniu, o aktywności duchowej. Pojęcie robotnik ma w przypadku Józefa o wiele bardziej do czynienia rzeczywiście z pracą wewnętrzną, niż my to potocznie rozumiemy. Również wtedy, gdy chcemy mówić o winnicy, w naszym rozważaniu chodzi o dziedzinę pracy, która odzwierciedla wewnętrzne nastawienie. Robotnik winnicy pańskiej jest zatem opisem osoby, która jest zaangażowana w dziedzinie, która należy do samego Boga, do samego Pana. Józef wierzył, że wszystko, czego doświadczył, było jednym Bożym darem. Dlatego też osoba Józefa, jego środowisko, jego otoczenie to wszystko jest winnicą pańską, a on w tym jest robotnikiem. Ogólnie, znając kondycję społeczną, chcielibyśmy się zatrzymać to środowisko na środowisku i również na jego duszy. Nie był jedynym ojcem, który podjął odpowiedzialność za rodzinę, za dzieciństwo dziecka i za adopcję. W tym wszystkim zapewne Józef był podobny do tych, którzy zajmowali się i zajmują na co dzień problemami życia rodzinnego. Ale Józef robił to wszystko w świetle wiary i to jest ta specyfikacja jego działania i aktywności wewnętrznej. Jakie nastawienie musiał mieć święty Józef, aby poślubić młodą kobietę Maryję, której był zakochany. Z narodzeniem Jezusa było tak, po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem w pierwni zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Zapewne, i to jest nawiązanie, korespondencja do wypowiedzi profesora Grossfelda, miał ludzkie marzenia żyć z jedną kobietą aż do śmierci. Pochodził z żydowskiej religii i kultury. Nie było do pomyślenia tam być niewiernym. Wyraźnym przykładem o tej wierności w tamtych czasach czytamy w Biblii, kiedy święty Jan Chrzciciel nawet publicznie upomina króla Heroda za jego publiczną niewierność. W takiej społeczno-religijnej atmosferze pojawiła się miłość Maryi i Józefa. Drodzy moi, to wszystko, cała walka wewnętrzna świętego Józefa wyrażona była w jego milczeniu. Ostatecznie, kiedy Bóg przez sen go uspokaja, gdy powziął tę myśl odesłania Maryi i to potajemnie, oto anioł pański ukazał mu się we śnie. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Tak, Bóg mógł wykorzystywać i wykorzystuje różne sposoby, aby objawić swoją wolę. Podstawą decyzji, by zachować Maryję przy sobie, jest ostatecznie autorytet Pana Boga i miłość do Boga i do Maryi. W tych właśnie momentach szczególnie do głosu dochodzi właśnie wiara Józefa w to, co Bóg przez posłańca polecił mu powiedzieć. Taka wiara w teologii nazywa się fides qua creditur, przez którą wierzymy. A zatem sercem uwierzył w to, co Pan Bóg mu powiedział przez anioła. Winnicą pańską było zatem ojcostwo wobec Jezusa, było wychowanie i życie w trudnym społeczeństwie. Dla słuchaczy Jezusa było trudne do przyjęcia to, co usłyszeli. Ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec. Społeczeństwo tamtejsze było tymi słowami zgorszone. Te słowa były zagadkowe. Można dalej interpretować rozumienie tego środowiska, tych słów Jezusa. Jak możliwe, że ojciec Jezusa dla środowiska Józef może tak wielu uczniów przyprowadzić do niego. I tu jest milczenie Józefa. W tych sytuacjach to milczenie Józefa wymaga wiele namysłu, głębokiego rozważania. W Redemptoris Custos czytamy. Nad pracą cieśli w domu nazaretańskim rozpościera się ten sam klimat milczenia, który towarzyszy wszystkiemu, co jest związane z postacią Józefa. Milczenie to równocześnie sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef uczynił, jednakże w tych odsłoniętych milczeniem uczynkach Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji. Moi drodzy, ostatecznie to niezgłębione życie Józefa objawia się w naszym Kościele od samego początku. Pomijając, gdzie się to pojawiło, zwracam uwagę na to, co właśnie Edyta Stein w swoich pismach powiedziała. Józef należy do tych ukrytych dusz, które nie są gdzieś odizolowane, ale tworzą wielki boski porządek, tworząc niewidzialny Kościół. Jednak to, co z tego niewidzialnego porządku było widzialne, wydarzyło się właśnie przy żłóbku. Edyta Stein pisze, tak właśnie było z osobami i wydarzeniami, które w tajemnicy wcielenia były ze sobą powiązane. Maryja i Józef, Zachariasz i Elżbieta, pasterze, królowie, Symeon i Anna. Ci wszyscy mieli ze sobą samotne życie z Bogiem za sobą i zostali do tego szczególnego zadania przygotowani. W osobach, które zebrały się wokół szłupka, mamy pewien obraz Kościoła i jego rozwoju. W jednym ze wstępów do duchowych tekstów Edyty Stein czytamy, w tradycji karmelitańskiej Karmel był porównywany z winnicą pańską, obrazem zakorzenionym w Biblii, gdzie mowa jest o chrzewie winnym i winnicy pańskiej. Motywy, które pojawiają się w pieśni nad pieśniami i duchowej pieśni świętego Jana od Krzyża. Tutaj działa święty Józef nie tylko jako inspiracja, lecz poprzez duszę współczesnych świętych. Stein pisze, nigdzie Boże Narodzenie nie jest piękniej i radośniej obchodzone jak w Karmelu. Z nabożeństwem do dzieciństwa Jezusa związane jest nierozerwalnie miłość do matki i zaufanie do gotowego zawsze pomagać Józefa, ojca. Jest to cytat z tekstów pedagogicznych Edyty Stein zatytułowanych Mistrzyni wychowania i kształcenia Teresa od Jezusa. Stein opisuje tutaj atmosferę życia wewnętrznego Karmelu, gdzie zaufanie do świętego Józefa jest nierozerwalnie związane z wychowaniem i kształceniem nowych powołań karmelitańskich. Jak już zostało powiedziane, duchowa obecność świętego Józefa w Karmelu jest widoczna, odkąd święta Teresa z Awila uczyniła go patronem zakonu. Życie wewnętrzne jest najgłębszym i najczęstszym źródłem szczęścia. Powyższymi słowami przedstawia Edyta Stein także ideał życia karmelitanek. I w poszukiwaniu właściwego szczęścia siostra Teresa Benedykta, bo takie miała zakonne imię, prowadzi do stajenki betlejemskiej. W miłości do Najświętszego Człowieczeństwa według relacji Edyty Stein Teresa z Awila poszukiwała i znalazła dla siebie i swoich sióstr największą radość. A do tego Najświętszego Człowieczeństwa w szczególny sposób należył święty Józef. Właśnie do Józefa Jezus miał pełne zaufanie. Józef przyczynił się w dużym stopniu do piękna i radosnego święta Bożego Narodzenia. Od Józefa, od niego pochodzi też milczenie i słuchanie, które są cnotami w Karmelu. Na innym miejscu Stein podkreśla szczególną cnotę Józefa, ciągłą gotowość służenia Panu Jezusowi. Józef brał udział w przekazaniu tajemnicy wcielenia, która dzięki temu do nas dotarła. Stein pisze, Także tajemnica wcielenia Jezusa została najpierw objawiona aniołom, a potem dotarła aż do nas. Zwiastowanie Gabriela Zachariaszowi, Maryi, anielskie orędzie Józefowi i pasterzom. Przez pośrednictwo aniołów i przez świętego Józefa Jezus poddał się w posłuszeństwie Bogu Ojcu. Na koniec chciałbym wspomnieć o identyfikacji Edyty Stein właśnie ze świętym Józefem. Józef jest wzorem czerpania radości i szczęścia z duchowej, w duchowej służbie Zbawicielowi. A także jest wzorem tego, aby służąc Jemu nie tracić z oczu tego, co doczesne, ponieważ również i to należy do spraw duchowych. Jest to też odpowiedź, dlaczego w zakonie w Karmelu święty Józef jest tak czczony. Relacjonowała Edyta Stein nie tylko zatem życie Karmelu, odnajdowała również w tym samą siebie. W życiu świętego Józefa nie brakuje niespokojnych czasów, zawirowań i różnych trudnych doświadczeń. Józef swoje wnętrze z jego ludzkimi myślami, ukształtowanymi odpowiednio do zwyczajów narodu izraelskiego, jego własne osobiste plany pozwolił przemienić ręką Bożą. Życie Edyty Stein zostało również przez Boga przemienione. To boskie kierownictwo, ta przemiana została przez nią dopiero później odkryte. Wyraziła to w swoich pismach. Tutaj podajemy tylko kilka przykładów. W twierdzy wewnętrznej czytamy: nikt tak nie wtargnął we wnętrze duszy jak ludzie, którzy gorącym sercem kochali świat i oswobodzeni mocną ręką Boga od zaplątania się w Jego sprawy zostali wciągnięci do własnego wnętrza, do Jego głębokich pokładów. Dla niej tymi przykładami byli między innymi Teresa z Awila, święty Augustyn, a także święty Józef. Oswobodzenie mocną ręką Boga Edyta Stein przedstawia w swojej twierdzy jako fenomenologię przeżycia religijnego, szczególny język współczesnej filozofii. Twierdza duchowa jest filozoficzną interpretacją głównego dzieła Teresy z Awila, twierdzy wewnętrznej, w tym nowym fenomenologicznym języku. I to napisana w opozycji do i z krytyką egzystencjalizmu Martina Heideggera, niemieckiego filozofa, prowadzącego według Edyty Stein do nihilizmu. W innym filozoficznym piśmie Ontyczna struktura osoby motyw poznania rozumienia Boga jako dotknięcia i uchwycenia ręki, która mnie dotyka, wyraża jej osobiste wyjaśnienie odnalezienia spokoju w wierze. Stein pisze: uchwycę się ręki, która mnie dotyka, a znajdę absolutne oparcie i absolutne zabezpieczenie. Wszechmocny Bóg jest Bogiem dobroci, naszą ostoją i twierdzą. Przenika nas miłość do Niego i czujemy się przez tę miłość niesieni. Uchwycić rękę Bożą i trzymać ją jest to czyn, który współkonstytuuje akt wiary. Motyw ten pojawia się w modlitwie napisanej na uroczystość świętego Józefa w 1939 roku. Oto jej fragment. Nad nami ciąży niebo ciężko i szaro. Czy to już wieczna noc i światło nie chce nad nami nigdy świecić? Czy Ojciec odwrócił się od nas w górze? Jak w koszmarze cierpienie zaciska nam serce, czy Wybawca jest gdzieś jakiś, który pomoc ześle? Patrz, przez chmury zwycięsko jakiś promień przenika. Radośnie jasna gwiazda spogląda, jak ojcowskie oko w dobroci i łagodnie, więc wezmę to wszystko, co nas straszy, podniosę w górę wysoko i złożę wierne ręce. Weź to ode mnie i strzeż, święty Józefie. I dalej, kiedy w obce wędrować musimy strony, od domu do domu schroniska szukamy, kroczy przed nami jak wierny przewodnik Ty, najczystszy dziewicy, towarzyszu drogi. Ty, boskiego dzieciątka zatroskany ojcze, Betlejem i Nazaret, tak, nawet i Egipt, stają się ojczyzną, kiedy ty przebywasz z nami. Gdzie ty jesteś, tam jest niebios błogosławieństwo. Twoimi śladami, dziecięco, kroczymy, pełni ufności, trzymając twoje ręce. Bądź ojczyzną naszą i strzeż, święty Józefie. Choć ten wiersz, modlitwa, napisana została krótko przed przewidywalną wojną, bo 19 marca 1939 roku, właśnie na uroczystość świętego Józefa, to przekonanie o mocy Bożej prowadzącej ją do właściwych drogach było już wcześniej ugruntowane. Do swojego przyjaciela, kolegi raczej ze studiów, Fryderyka Kaufmana, już w 1927 roku pisze: argumentacja zda się na nic, a on był agnostykiem. Tylko ten może panu pomóc, kto do niej zdoła pana, uwolnić. Co doradzić? Już panu poradziłam, stać się dzieckiem. A życie ze wszystkimi poszukiwaniami i całym filozofowaniem złożyć w ręce ojca. A jeśli się pan na to jeszcze nie może zdobyć, prosić nieznanego, budzącego wątpliwości Boga, by dopomógł. Teraz pan na pewno patrzy na mnie zdumiony, że śmiem zalecać panu taką prostą, dziecięcą mądrość. To jest mądrość prawdziwa, dlatego że jest prosta. Nie jest ukryte, w niej ukryte są wszystkie tajemnice. Jest to też droga, którą bezpiecznie prowadzi do celu. To doświadczenie wnętrza, jej praca duchowa promieniowały w innych wielu pismach. Jeszcze chcę nadmienić, co Edyta Stein w pismach pedagogicznych wspomniała o posłuszeństwie Maryi wobec Józefa. Ta kobieta, która była powołana do jej najwyższego macierzyństwa, miała przed zwiastowaniem postanowienie, wbrew całej tradycji narodu, nie chcieć ani małżeństwa, ani macierzyństwa. Była zdecydowana żyć wolną od płciowego związku, jako służebnica pańska. Porodziła Bożego Syna i była posłuszna temu mężczyźnie, który został jej postawiony przy boku dla opieki jej i jej dziecka. W życiu Edyty Stein był ktoś, kto również i wziął ją za rękę i wypełnił nadprzyrodzone plany. Możemy nawet odważyć się powiedzieć, że bez duchowego wpływu świętego Józefa Edyta Stein, urodzona w dzień Jom Kippur, dzień pojednania żydowskiej religii, nie byłaby ogłoszona przez Jana Pawła II w 1999 roku współpatronką Europy, razem z Brigidą Szwedzką i Katarzyną ze Sieny. I podsumowanie. Jeśli wierzymy w świętych obcowanie, to święty Józef jest ze swoją pokorną postawą, ze swoją wiernością wobec Boga i wobec Maryi obecny pośród nas, jak był obecny w codzienności Edyty Stein, Teresy Benedykty. Właściwie codzienność dla świętego Józefa z jej różnymi aspektami jest tą winnicą, która ze swoją doczesną i nadprzyrodzoną treścią była jego drogą do nieba. W Redemptoris Custos czytamy: mowa tu w istocie o uświęceniu życia rodzinnego, które powinno stać się udziałem każdego człowieka wedle jego stanu i do którego drogę wskazuje wzór dostępny dla wszystkich. Święty Józef jest wzorem dla pokornych, których chrześcijaństwo wynosi do wielkich przeznaczeń. Dowodzi on, że aby być dobrym i autentycznie naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać wielkich rzeczy, ale wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste, byle prawdziwe i autentyczne. Dziękuję za uwagę.